Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin w studiu Polskiego Radia w Warszawie jest profesor Mirosław Szumiło, Instytut Pamięci Narodowej i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Prezydent Andrzej Duda zdecydował wczoraj, że podpisze nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. To oznacza, że wejdą w życie przepisy artykułu 55a tej ustawy, które mówią o tym, że każdy, kto publicznie wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi i polskiemu państwu odpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką, będzie podlegał karze. A jednocześnie prezydent zdecydował, że skieruje sprawę w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Więc jak pan, jako historyk, ocenia tę decyzję?
Moim zdaniem to była najlepsza w tym momencie możliwa decyzja. Jako że no, ustawa ma dobre intencje, my wiemy, o co nam chodzi, chcemy bronić dobrego imienia Polski, tak, i Polaków, natomiast rzeczywiście, ponieważ są tam pewne wątpliwości, ponieważ są wątpliwości zgłaszane przez państwo Izrael, ale też z Ukrainy, no to rzeczywiście warto je zbadać, a to będzie dokonane w tak zwanym trybie następczym, czyli ustawa wejdzie w życie, będzie działać, a w międzyczasie Trybunał Konstytucyjny ją zbada, więc wydaje się, że to było najbardziej kompromisowe i rozsądne rozwiązanie.
Te kontrowersje związane z właśnie komentarzami płynącymi ze strony Izraela dotyczyły tego, że ta ustawa według wielu osób czy komentatorów mogłaby zagrażać świadectwom ocalonych z Holokaustu. Rzeczywiście tak jest?
Ja, trudno powiedzieć. No powiem tak, nie jestem prawnikiem, tylko historykiem, więc pytanie, jaka będzie praktyka sądów w tej sytuacji. Wiadomo, że ustawa wyłącza jakby spod tego działania artykułu
działalność naukową.
Naukową i artystyczną. Oczywiście relacje wszelkiego rodzaju, czy jakieś wywiady dla prasy udzielane, no nie są tą działalnością naukową, ani artystyczną, tylko publicystyką i one jakby podlegają pod to. Natomiast no tutaj jest problem inny. Mianowicie interpretacja tego głównego zapisu, że kto wbrew faktom jakby oskarża naród polski, państwo polskie, tak, o tą współodpowiedzialność w Holokauście. I tu będzie kwestia badania tych faktów, to znaczy stwierdzenia przez sąd, że ta wypowiedź jest niezgodna z faktami. Tu może być ten problem, o którym mówił pan prezydent, że no po prostu kwestia tej pewnej granicy.
Bo dzisiaj najważniejszą intencją tej ustawy, tym takim najgłówniejszym założeniem jest to, żeby pokazać światu, że nie było żadnego systemowego udziału ani państwa polskiego, ani, które przecież nie istniało, ani żadnych polskich instytucji w tym niemieckim przemyśle zagłady, jak mówił wczoraj pan prezydent.
Tak, dokładnie. I tutaj chodzi właśnie o to, żeby nie obarczać całego narodu polskiego i państwa polskiego, bo państwo polskie funkcjonowało wtedy jako polskie państwo podziemne oczywiście, ale też władze na uchodźstwie w Londynie. I zarówno jedne, jak i drugie starały się pomagać Żydom, a nie było tam żadnych działań przeciwko ludności żydowskiej, ani żadnej form kolaboracji państwa polskiego z Niemcami. Również żadna polska organizacja z Niemcami nie współpracowała, więc jeżeli dochodziło do tych przypadków współudziału Polaków w Holokauście, to chodzi o konkretne, pojedyncze osoby.
Tak, i pan prezydent wczoraj to również podkreślił. Byli szmalcownicy, był też strach poza zwykłą podłością, wydawaniem ludzi po to, by się podlizać okupantowi, czy nawet uzyskać z tego tytułu korzyść materialną. Były też przypadki zwykłego strachu, mówił wczoraj prezydent Andrzej Duda, przed śmiercią, czy przed tym, że przyjdą Niemcy, odnajdą ukrywających Żydów i zgładzą całą rodzinę.
Tak, natomiast tu rzeczywiście jest jakby do tego głównego sedna wracając problem może jeszcze definicji działalności naukowej, bo nie zawsze może to być jasne dla sądu.
A no właśnie, bo pojawiały się już takie komentarze, no, sprowadzające całą sprawę do, bym powiedział, absurdu, że powiedzmy jakikolwiek magister będzie wygłaszał swoje teorie, przekonując, że właśnie robi to jako naukowiec.
No właśnie, tutaj problem jest nawet z tym sztandarowym dziełem, wokół którego zaczęła się cała sprawa, na przykład Jedwabnego. Ja na przykład stawiam pytanie, formalnie Jan Tomasz Gross napisał książki naukowe, ale faktycznie, ponieważ nie trzymał się warsztatu naukowego, to można to podważać. To jest bardziej publicystyka jakby w stylu jego pisarskim niż praca naukowa i takie problemy mogą się pojawiać w innych przypadkach też.
To jeszcze dwie kwestie, na które zwracał wczoraj uwagę podczas swojego wystąpienia prezydent Duda. Prezydent chce, by Trybunał Konstytucyjny zbadał, czy wolność słowa nie jest przez te przepisy w sposób nieuprawniony ograniczona. Druga rzecz to właśnie sprawdzenie, czy te przepisy karne są precyzyjne, na tyle precyzyjne, żeby rzeczywiście to prawo było skuteczne i nie pozostawiało wątpliwości przy jego interpretacji.
No właśnie te problemy z wolnością słowa i z precyzyjnością sprowadzają się do tych dwóch jakby kwestii. Jednej definicji tej działalności naukowej, bo tu jest problem, że historycy zgłaszają takie jakby obawy, czy będą mogli pisać tak o pewnych rzeczach jako naukowcy. To znaczy mogą na przykład napisać też artykuł naukowy, ale potem na przykład udzielić wypowiedzi dla radia albo dla prasy i wtedy ona już będzie publicystyką, czyli będzie podlegała pod ustawę.
No właśnie, czyli w takim razie trzeba by było bardziej doprecyzować, bo o tym też pan prezydent mówi wczoraj, że każdy obywatel zasługuje na to, żeby był sam w stanie zidentyfikować, jakie jego ewentualne zachowania w związku z tym mogą być tymi zachowaniami karalnymi, czy którymi mógłby się na taką karalność narazić.
Dokładnie, żebyśmy wiedzieli, co możemy, czego nie możemy, żeby nie złamać prawa po prostu, nie naruszyć prawa. No a druga kwestia, to mówiłem o tych faktach. Dla mnie jako historyka to jest kwestia tego określenia wbrew faktom. Najpierw te fakty trzeba ustalić. To też dla sądu nie zawsze będzie takie łatwe, wydaje mi się. Nie wszystkie sprawy są wyjaśnione do końca po prostu.
A i teraz też praktyka i życie pokazuje, że czasem to, co się nam wydawało przez wiele lat faktami po gruntownych badaniach, może się okazać właśnie publicystyką bardziej niż faktami. To też należy zwrócić.
Dokładnie, a słynna historia Jedwabnego nie została do końca wyjaśniona.
No pamiętamy, by zostały zablokowane ekshumacje, prawda, tam na miejscu.
Dlatego właśnie trudno to tak do końca stwierdzić, te wszystkie fakty, w sensie współudziału Polaków, jak do końca to było.
Kwestia Holokaustu, kwestia relacji polsko-izraelskich, ona właściwie zdominowała dyskusję dotyczącą tej ustawy, ale trochę jakby na uboczu tej sprawy toczą się też, powiedzmy, polsko-ukraińskie relacje właśnie w kontekście tej ustawy. Pan naukowo też zajmuje się relacjami polsko-ukraińskimi. I no właśnie, bo to też nie pozostaje bez echa. Wczoraj Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła takie oświadczenie, w którym potępiła nowelizację ustawy o IPN i zaapelowała do prezydenta i do polskiego parlamentu o przywrócenie równowagi relacjom ukraińsko-polskim. Jak to należy odbierać, panie profesorze?
No faktycznie sprawa ukraińska jakby została w cieniu tego sporu z Izraelem, ale cały czas te głosy ze strony ukraińskiej padały. Ja śledziłem to internet ukraiński, dużo tam się pisało na ten temat. No czyli ta sprawa narastała już wcześniej oczywiście, no bo to jest główny spór o ocenę Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii. No mamy zapis, przede wszystkim nowy w ustawie i tutaj wywołało to ze strony ukraińskiej wielkie oburzenie, można nawet powiedzieć. Zapis o jakby nową kategorię zbrodni wprowadzoną do ustawy o IPN. Obok zbrodni nazistowskich, komunistycznych są zbrodnie ukraińskich nacjonalistów oraz ukraińskich formacji kolaborujących z III Rzeszą.
Dokładnie tak.
I ze strony ukraińskiej padają tutaj właśnie, no oprócz tych zastrzeżeń takich, jak których już mówiliśmy, po prostu co do zakresu wolności słowa, co będzie można, czego nie można, czy ta działalność naukowa rzeczywiście będzie chroniona, a więc na przykład takie pytanie, czy jak przyjadą historycy do Polski i zaczną głosić swoją, tak, tezy, swoją wizję tych relacji polsko-ukraińskich, czy nie zostaną jakby w Polsce aresztowani, mówiąc wprost. Więc tego typu jakby oskarżenia padają, czy obawy.
No, ale pojawiają się też wprost w tym oświadczeniu ukraińskich deputowanych, pojawia się takie sformułowanie, że jest w tej naszej ustawie wykrzywione pojęcie ukraińskiego nacjonalizmu, a co zdaniem deputowanych z Ukrainy pozwoliłoby na manipulowanie tym terminem, no i wzmocniłoby jednak nastroje antyukraińskie w Polsce. Pan widzi takie zagrożenie?
No, trudno powiedzieć, jak to będzie interpretowane, jak mówię, też przez sądy i w ogóle. No jest to oczywiście trochę niejasne pojęcie ukraińskich nacjonalistów. Znaczy inaczej ono jest rozumiane na Ukrainie, inaczej w Polsce.
Tak. A skąd potrzeba w takim razie zamieszczenia takiej definicji w tej ustawie?
Tego nie wiem, no bo nie byłem inicjatorem, ani też Instytut Pamięci Narodowej nie był inicjatorem tego zapisu konkretnego. On jakby wyszedł z innej strony. Z tego, co wiem, to od posłów Kukiz 15, tego klubu.
Dokładnie tak.
Natomiast to budzi pewne wątpliwości tego typu, że wyróżniono właśnie kategorię ukraińskich zbrodni, czy zbrodni ukraińskich nacjonalistów.
No i dosyć szeroko je potraktowano, bo od 1925 do 1950 roku, prawda?
Tak, no to wynika z tego, że w okresie międzywojennym działała organizacja ukraińskich nacjonalistów, dokonywała zamachów terrorystycznych, więc tutaj to w tym sensie to są te zbrodnie. Natomiast jest tu inny problem, że na przykład nie wymieniono formacji kolaborujących z Niemcami, ale tych rosyjskich na przykład, czy litewskich, bo one też dokonywały zbrodni, więc dlaczego wyróżniono tylko Ukraińców? Takie też padają głosy strony ukraińskiej. Dlaczego tylko ich, a nie innych również tutaj nie uwzględniono?
A należałoby uwzględnić?
No, można by wyliczać wszystkich, można
właśnie,
by też po prostu...
ten dylemat.
Problem polega na tym, że do tej pory te zbrodnie też były ścigane, tylko z innego jakby paragrafu, czy z innego zapisu. Jako te wszystkie pozostałe zbrodnie, nie komunistycznie nazistowskie, tylko zbrodnie przeciwko ludzkości. I pod tą kategorię się mieściły.
Panie profesorze, czy to nowe prawo osłabi tak mocno już nadwątlone ostatnimi czasy te stosunki polsko-ukraińskie, pana zdaniem?
To niewątpliwie, bo już w tej chwili po pierwsze wczoraj ogłoszono, że będą kroki jakby z drugiej strony, represyjne, można powiedzieć, jakaś próba odpowiedzi, czyli znowu działania przeciwko z kolei obywatelom, nie tylko obywatelom ukraińskim, ale z kartą Polaka, takie padły głosy tak na Ukrainie. Natomiast druga rzecz, że no to już akurat, ponieważ w tym brałem udział w dialogu historyków polsko-ukraińskich, no to ogłoszono, że praktycznie już nie ma dialogu. Znaczy Ukraińcy go zrywają w tym momencie w praktyce.
Ale to w takim razie pod znakiem zapytania stają ewentualne ustalenia przedstawicieli Polski i Ukrainy, bo przecież w połowie lutego ma dojść do wizyty wicepremiera Ukrainy Pawła Rozenko z wicepremierem Glińskim w Polsce.
Tego nie wiem, jak tutaj będzie to na szczeblu rządowym rozstrzygnięte. To zerwanie ogłosił Wołodymyr Wiatrowy, znany dyrektor, szef ukraińskiego IPN-u,
który tam zatrzymał, nie pozwala, blokuje polskie ekshumacje, prawda?
Tak, i on kreuje politykę historyczną Ukrainy w dużej mierze, natomiast pytanie, jakie zapadną decyzje powyżej niego na szczeblu prezydenckim, czy... rządowe.
Będziemy to zatem śledzić. Profesor Mirosław Szumiło, Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do widzenia.
Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.